Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym. Jest to 21. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Przypowieść ta znajduje się w dwóch Ewangeliach, według Mateusza i według Łukasza. Ewangelia według Łukasza podaje, że przypowieść jest odpowiedzią na pytanie Piotra co do przypowieści wcześniejszej o sługach oczekujących powrotu Pana z wesela. I chcielibyśmy zapoznać się z tekstem, może tylko z Ewangelii według Łukasza, rozdział 12 i wiersz 41 i niżej. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Kto jest owym zarządcą wiernym i mądrym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, aby w odpowiednim czasie wydawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zapewniam was, ustanowi go zarządcą całego swojego majątku. Jeśli by jednak taki sługa powiedział sobie w duchu: Mój Pan opóźnia swój powrót, i zacząłby bić sługi oraz służące, jeść, pić i upijać się, to Pan tego sługi nadejdzie w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewierzącymi. Ten sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę. Ten natomiast, który nie znał, to choć popełnił coś karygodnego, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać, a komu wiele powierzono, od tego więcej się zażąda. A więc w obu Ewangeliach przesłanie przypowieści jest takie samo. I chodzi w niej o to, aby ci, którzy są powołani do czuwania nad współbraćmi, wiernie i odpowiedzialnie wywiązywali się z tego obowiązku. I ta sytuacja, którą widzimy w tej przypowieści, została wzięta z życia zamożnych rodzin, które zatrudniały większą liczbę sług wynagradzanych w naturze, a więc nie pieniędzmi, lecz, jak tu jest powiedziane, żywnością, odzieżą, żywnością, mieszkaniem. Jeden z tych sług pełnił obowiązki zarządcy i regularnie wydawał pozostałym zapłatę, oczywiście w postaci żywności. Ewangelia według Łukasza rozszerza przesłanie przypowieści z Ewangelii według Mateusza, bo Łukasz wyraźnie ją adresuje do przełożonych wspólnoty chrześcijańskiej, wspólnot chrześcijańskich. I mówi, że wszyscy wierni są sługami Chrystusa, ale niektórzy otrzymali od Pana większy zakres odpowiedzialności. Natomiast Mateusz określa go mianem sługi, a Łukasz nazywa go zarządcą. Łukasz podaje, że ukaranie sługi zarządcy zaczyna się od zaliczenia go do grona niewierzących, a nie do grona obłudników, jak to w Ewangelii według Mateusza jest podane. I tam obłudnicy są kojarzeni z faryzeuszami i znawcami Pisma. A więc widać wyraźnie, że Łukasz mówi o wspólnocie chrześcijańskiej i że każdy z członków tej wspólnoty jako sługa ma jakiś powierzony dar, posługę. Natomiast Mateusz tutaj podaje, że chodzi o obłudników, czyli przełożonych, jak faryzeusze i znawcy Pisma. Łukasz też podaje trzy zdania dodatkowe, które różnicują stopień odpowiedzialności sług. I chcielibyśmy naszą uwagę zwrócić na te trzy zdania końcowe, których nie ma w Ewangelii według Mateusza. Ten sługa, który znał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę. Ten natomiast, który nie znał, to choć popełnił coś karygodnego, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać, a komu wiele powierzono, od tego więcej się zażąda. A więc podkreślona jest świadomość sługi, gdy chodzi o wolę Pana. I to jest kryterium oceny. Pan oceni sługę, jego postępowanie, a też i ewentualną karę mu wymierzy według tego, w jakim stopniu znał wolę swego Pana. I stąd mamy takie dwa zestawienia. I zauważmy. Otrzyma małą chłostę albo otrzyma wielką chłostę. Znał wolę swego Pana albo nie znał woli swego Pana. Też jest zasada tutaj podana. Komu wiele dano, od tego się też wiele będzie wymagać. Komu wiele powierzono, od tego więcej się zażąda. A więc jest tutaj wyraźnie zaznaczona przez Łukasza zależność między obdarowaniem, obdarzeniem jakimś charyzmatem czy charyzmatami, a wymaganiami, jakie Pan postawił przed sługą. Więc każdy musi wiedzieć, że nie wszyscy jednakowo są obdarzeni, że niejednakowe mają obowiązki, ale każdy na swoją miarę musi wykonać to, co mu powierzono. A więc proporcje odpowiedzialności uczniów Chrystusa wobec Pana Kościoła, wobec Jezusa są zróżnicowane ze względu na powierzone im zadania. Pamiętamy, w liście do Efezjan jest powiedziane, że każdy członek ma działać zgodnie z przeznaczeniem. Ciało się buduje samo w miłości, gdy każdy członek działa zgodnie z przeznaczeniem. I stąd każdy wierzący został obdarowany do posługi wobec swoich sióstr i braci w Chrystusie. Do świadectwa wobec ludzi na świecie. Ale nikt nie wie, kto ile otrzymał. Sam wie o sobie, jakie ma obdarowania, jakie ma powołanie, ale nie może mówić, że ktoś ma mniej albo więcej. Nie możemy nikogo oceniać. Każdy niech rozpozna samego siebie. I każdy jest wezwany do rozpoznania woli Jezusa wobec siebie samego. W tym miejscu, w którym się znajduje, gdzie żyje i w tym czasie, kiedy mu zostało to wszystko powierzone. I stąd Łukasz wyraźnie kieruje ostrzeżenie do wszystkich uczniów Chrystusa, by każdy wiernie, roztropnie, czynnie, zaangażowanie oczekiwał powrotu Pana, a więc Chrystusa. I w tym czasie wykonywał wszystko to, co mu zwierzono. Natomiast odpowiedzialność każdego, kto stoi na czele wspólnoty, jest przełożonym. Jego odpowiedzialność jest większa niż innego członka wspólnoty. My też chcemy wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to opowieść o dwóch różnych sługach, jakby się mogło wydawać. Dlatego, że obaj są określeni tak samo wyrazem sługa, a po grecku jest tam doulos, czyli niewolnik. A więc i sługa, który się okazał być wierny, jest niewolnikiem, i sługa niewierny również jest niewolnikiem. Mimo że o jednym powiedziano jest szczęśliwy, błogosławiony, o drugim, że jest zły, to obaj są niewolnikami. I chodzi po prostu o to, że ten sam sługa może wybierać między dwoma przeciwstawnymi sposobami działania. Pomiędzy dwiema postawami wobec polecenia swego pana. A więc omawiamy dwie postawy, nie dwóch sług, lecz dwie postawy. Dlatego, że każdy z nas może mieć okres wierności, ale i okres niewierności. Okres wiernego wykonywania poleceń swego pana, albo też sprzeniewierzenia się mu. I stąd każdy z nas musi rozważyć to wszystko, co mówi ta przypowieść. Przypowieść nawiązuje do stosunków, jakie panowały na ówczesnym wschodzie. A więc sługa był niewolnikiem, ten sługa zarządca, jak i pozostali. Jeżeli pan go ustanowił zarządcą domu, to musiał mu ufać bardziej niż pozostałym. Skoro go upoważnił do organizowania pracy całej służby w domu, a też i do rozdzielania im żywności jako wynagrodzenia. I pan to zarządzanie służbą zlecił mu na czas swojej podróży, nie podając terminu powrotu. I przypuszczalnie musiał to być jakiś dłuższy czas, skoro owemu słudze mogło przyjść do głowy, że pan już za długo jest poza domem, jak mówi nam Łukasz, mój pan opóźnia swój powrót. I właśnie pytanie, które otwiera tę przypowieść, brzmi, kto jest owym zarządcą wiernym i mądrym? I to pytanie słuchaczy pobudza do zaangażowania się w opowieść. Bo teraz słuchacz musi pomyśleć, jakim musi być sługa wierny i mądry, gdy chodzi o posłuszeństwo, o uległość, o odpowiedzialność, o solidność. I na podstawie własnych wyobrażeń wiernej i rozważnej służby słuchacz teraz może towarzyszyć Panu Jezusowi w jego opowieści. I teraz, jeśli Pan zastaje sługę w trakcie realizacji powierzonych mu zadań, to oczywiście po powrocie, widząc to, w nagrodę za jego służbę odpowiedzialną awansuje go na zarządcę swego majątku. Nie tylko, żeby organizował pracę innych sług, ale żeby teraz zarządzał całym jego majątkiem. To naprawdę jest bardzo poważne stanowisko. I tu by się wydawało, opowieść mogłaby się zakończyć. Ale nagle Pan Jezus kreśli alternatywny wariant zdarzeń. Mówi o czymś, co może być na nie. Ten sługa może też postąpić inaczej. Wcześniej był wierny, solidny, ale widząc, że Pan zwleka, że jeszcze ma jakiś czas i nagle to, co Pan mu zlecił, a więc organizowanie pracy całej służby w domu, i regularnie, codziennie im rozdzielanie żywności jako wynagrodzenia, on nagle to potraktuje nie jako służbę, ale jako element władzy, panowania. On góruje nad nimi, odczuwa to, że jest wyższy, lepszy, mądrzejszy, ma większą władzę, może decydować. I nagle może się sprzeniewierzyć w swoich myślach, a potem i w czynach, i postępować niezgodnie z oczekiwaniami swego Pana. I jak mówi nam tekst, może się posunąć do przemocy fizycznej wobec służby jak jest tam powiedziane, że może się posunąć do przemocy fizycznej wobec mężczyzn, ale i kobiet. Też zacznie dbać o samego siebie i własne przyjemności. Jest powiedziane, że będzie bił sługi, służące, jadł, pił, upijał się. Jeżeli Pan powróci i go w tym sprzeniewierzeniu się otrzymanemu zadaniu zastanie, to oczywiście ukaże go surowo, a tą karą będzie wykluczenie ze swego domostwa, ze swego domu. A więc znajdzie się na zewnątrz tej całej wspólnoty gospodarstwa swego Pana. I tu się pojawia jako kara bardzo istotny czasownik. On występuje w Nowym Testamencie w innych miejscach. Dichotomeo. I oznacza rozciąć na pół. I w sensie przenośnym on może oznaczać oddzielenie od wspólnoty. A więc coś, co było całością, nagle zostaje przecięte i jedna część zostaje odrzucona, rozciąć na pół. No i czytamy, że został zaliczony do grona niewierzących albo do grona obłudników. A więc został od tej grupy, grupy domostwa swego Pana, grupy przyjaciół, prawie że rodziny, został oddzielony i się nagle znalazł z tymi ludźmi na zewnątrz, którzy postępują zupełnie inaczej niż jego Pan. I teraz warto zauważyć, że to jest kara odpowiednia do jego wcześniejszego postępowania. On wcześniej sam używał przemocy i teraz właśnie zostanie poddany cierpieniom fizycznym. On sam siebie wcześniej wykluczył ze wspólnoty, ze współsługami, ze wspólnoty jedności ze swoim Panem. I pod nieobecność swego Pana nagle zmienił swój sposób myślenia, zlekceważył wszystko to, co Pan mu zlecił i że mu zawierzył, zaufał i się nagle połączył z pijakami, z ludźmi żyjącymi nieodpowiedzialnie. I teraz Pan oddali go od siebie i wykluczy ze wspólnoty swego domostwa. Po prostu Pan usankcjonuje wcześniejszą postawę sługi. Używałeś przemocy, władzy wobec swoich współbraci. Teraz jesteś ukarany również siłą. Połączyłeś się z tamtymi ludźmi niegodnymi, a więc teraz jesteś wykluczony ze wspólnoty mojej rodziny, mojego domostwa. I zamiast szczęścia przewidzianego za wierną służbę, sługa wierny nazwany jest szczęśliwy, błogosławiony. Ale teraz ten zamiast tego szczęścia otrzyma co? Coś, co określa tak symbolicznie płacz i zgrzytanie zębów. Co symbolizuje to wyrażenie? Po prostu rozpacz, smutek, jakieś intensywne cierpienie. Cierpienie duszy, cierpienie wewnętrzne, a też może i jakąś dolegliwość. I ten obraz metaforyczny, płacz i zgrzytanie zębów jest obrazem kary wiecznej, która spadnie podczas sądu ostatecznego. I tutaj w konspekcie podaję odnośniki z Ewangelii Mateusza, Łukasza właśnie o tej karze wiecznej i o tym wyrażeniu. A więc los tego sługi niewiernego jest taki sam jak los obłudników, czyli znawców Pisma i faryzeuszy, którzy odrzucili Jezusa. No i ten sługa się sprzeniewierzył. Dlaczego? Dlatego, że popełnił dwa błędy. Zrobił dwa błędne założenia. skoro Pan jest nieobecny, to będę robił to, co mi się podoba. I nagle zapomniał o dniu rozliczenia się przed swoim Panem, ten dzień nadejdzie. Założył, że ma jeszcze dużo czasu i że się zdąży przygotować na przyjście Pana. Ale zapomniał też o tym, że nikt z nas, nikt z ludzi nie ma dużo czasu. Nikt z nas nie zna dnia ani godziny. A więc ja też nie wiem, czy dokończę nagrywanie tego kazania. Więc trzeba mieć świadomość, że mamy być wierni zawsze. Nie możemy robić błędnych założeń i się sprzeniewierzać temu, który nas powołał i który nas wysłał do wykonania konkretnego zadania. I stąd dobrze jest mieć postawę sługi wiernego i mądrego. Przyjrzyjmy się teraz właśnie tej postawie. Ta wierność się przejawia przede wszystkim w tym, że mamy właściwe podejście do powierzonych nam osób. Nie chodzi teraz o zadania, o to, co mamy zrobić. Nie. Mamy osoby nam powierzone. I teraz to, co nam powierzono, gdy chodzi o wykonanie zadań, to ma być narzędziem służby, a nie panowania. Jeśli rozdzielać miał on pracę codziennie poszczególnym ludziom, to miało być jako posługa, jako koordynacja, robienie jak najlepiej, by każdy według swoich zdolności mógł w ciągu dnia wykonać najlepiej to, co potrafi. Potem, gdy rozdzielamy żywność i to jest formą wynagrodzenia, to również nie jest element władzy, panowania, wywyższania się, lecz również służby. Służby w imieniu Pana. I stąd taki zarządca, taki właśnie koordynator musi mieć umiejętność dostrzeżenia w każdym z tych sług właściwych mu darów i zdolności. I umożliwić, aby ten jak najlepiej, wykorzystując to, wykonał swoją pracę. Jeżeli potrzebne jest mieć poczucie sprawiedliwości, coś trzeba skorygować, to robimy to nie siłą, nie przemocą, ale dobrocią. Dobrocią korygujemy, przykładem korygujemy, delikatnym podejściem, oczywiście konsekwentnym, konkretnym, ale sprawiedliwym. Właściwie mamy ocenić pracę danego sługi, mamy się troszczyć o jego dobro, o codzienną egzystencję i konsekwentnie spełniać zobowiązania, jakie Pan nas włożył wobec współsług. A więc taki sługa, ten organizator, ten zarządca, mimo otrzymanej władzy, musi nadal pozostać sługą. Jest nadal niewolnikiem, jak i pozostali. Ma tylko inne zlecone zadanie. I tutaj właśnie w tej postawie, jako element wierności, jest konieczna konsekwencja. Gdy się przedłuża nieobecność Pana, to na pewno się będzie rodzić pokusa, aby się jakoś tak mniej zaangażować w pracę. Może bardziej też i skorzystać z tego czasu i poszukać sobie rozrywki i przyjemności. A więc troszkę tak bardziej na luzie to potraktować. I właśnie wierny sługa będzie daleki od takiego myślenia. On skoryguje swoje myślenie i nie ulegnie pokusie. Będzie się modlił, nie dopuszczaj prób ponad nasze siły. Zazwyczaj mówimy, nie wódź nas na pokuszenie, ale tam chodzi o to, żeby Bóg nie dopuszczał prób ponad nasze siły. Będzie się modlił, ażeby mógł się skupić w dalszym ciągu na tym, co ma wykonać, na postawie właściwej wobec sług i wobec swego Pana, a nie na własnej chwilowej korzyści i zadowoleniu. I będzie mu w tym pomagać świadomość powrotu Pana. Jego przyjście jest pewne pomimo opóźnienia. I ta świadomość, obecna w tym słudze aż do końca, spowoduje, że gdy Pan przyjdzie, to wtedy też i będzie weryfikował uczynki tego sługi. On się przyjrzy i zauważy. Jeśli był wierny, będzie szczęśliwy. Jeśli był niewierny, to niestety będzie złym sługą i poniesie konsekwencje. I właśnie ten mądry sługa ma w sobie umiejętność działania długofalowego. Nie zraża się czymś, co pokazuje, że się coś opóźnia, coś jest nie tak, nie w czasie. On daleko, daleko sięga, patrzy na koniec, na finał, dlatego jest konsekwentny w swoim działaniu. Bo kiedyś, gdy otrzymał te zadania, to były one dla niego nowe. On nie umiał organizować służby innym, bo sam podlegał ze sługami zorganizowaniu tej służby przez kogoś, posługi przez kogoś, pracy przez kogoś. Ktoś mu kiedyś też wydawał żywność jako wynagrodzenie. Teraz on ma to wszystko wykonać jako organizator, jako zarządca. I to były nowe zadania. I on się ich nie wystraszył. Okazało się, że wszedł w te nowe obowiązki z zapałem i z pełnym zaangażowaniem i był odpowiedzialny aż do końca. I Pan to zauważył. Potem Pan go sprawdził, Pan mu zawierzył i było to nagrodą za to, że był zdolny do podejmowania nowych zadań, że nie bał się trudnych decyzji, że umiał się dostosować do okoliczności danej chwili. A więc okazał się być człowiekiem nie tylko odważnym, ale i roztropnym. I to był argument, że Pan powierzył mu to zadanie, a potem też i zarządzanie całym swoim majątkiem. Mimo, że może brakowało mu doświadczenia w tym zakresie, ale widać było, że te wszystkie cechy sprawiają, że ten wierny sługa nie jest bierny. Wierny nie jest bierny. Jest cały czas otwarty na nowe, różne rozwiązania. Jest gotowy do zmian. I wykazuje tym, że jest roztropny i mądry. No jakie jest przesłanie tej przypowieści? A więc, jak widzimy z pytania Piotra, odbiorcami przypowieści byli uczniowie Jezusa. Jednak u Mateusza występuje określenie obłudnicy, do grona których ten sługa został zaliczony, ten sługa, który był zły i go trzeba było ukarać. A więc Pan Jezus widocznie chciał pokazać postawę przywódców religijnych Izraela wobec Niego. Oni powinni, jako znawcy Pisma, rozpoznać w Chrystusie Mesjasza. A ponieważ Go odrzucają, to się sprzeniewierzają zleconemu zadaniu troszczenia się o lud wybrany przez Boga. I dlatego też Pan Jezus według Mateusza, kontrastując te dwie odmienne postawy sługi, chce właśnie tym przywódcom religijnym Izraela wskazać, że oni powinni się liczyć z tym, że Bóg ich rozliczy za ich postawę wobec Niego, który się zjawił jako Syn Człowieczy. W tej przypowieści są też elementy, które tę historię umiejscawiają w perspektywie przyszłego powrotu Chrystusa, Mesjasza. A więc jest ten dzień nieznany, niespodziewany, godzina nieznana, I Pan Jezus nieraz to zapowiada, w konspekcie podaje właśnie miejsca u Mateusza, gdzie właśnie Pan Jezus mówi już o sobie bezpośrednio, że Syn Człowieczy wróci i nikt nie wie kiedy. Również to, co wspomniałem wcześniej, płacz i zgrzytanie zębami jako opis wiecznej kary też występuje gdzie indziej u Mateusza. A więc ten kontekst oczekiwania na powrót Chrystusa sprawia, że w obrazie sługi ustanowionego nad służbą należy widzieć przełożonych wspólnot chrześcijańskich, którzy otrzymali od Pana zadanie troszczenia się o wiernych, o wydawanie im żywności we właściwym czasie. I tu chodzi o głoszenie Bożego Słowa. Dlatego, że ta metafora, żywność wydawana jako głoszenie słowa, na przykład jest użyta w Księdze Izajasza 55, 1-3. I ta właśnie posługa Ewangelii, głoszenia Bożego Słowa, troska o powierzoną nam trzodę, winna być podejmowana bez szukania własnych korzyści, bez nadużywania swojej władzy, bo ta wierność głoszonemu Słowu powinna się przekładać na styl życia, który włącza nas we wspólnotę z Chrystusem, że się utożsamiamy z Chrystusem, z braćmi, siostrami, że temu się nie sprzeciwiamy, nie niszczymy. Ten zły sługa z pijakami ucztuje, przyjaźni się z ludźmi przeciwnymi Chrystusowi. A tymczasem tutaj trzeba dbać o tę jedność z Chrystusem, jedność z ludem Bożym, szczególnie gdy mamy powierzony ten lud pod swoją opiekę. A więc jakakolwiek posługa w Kościele, nawet gdy przyjmuje kształt urzędu, urząd pastora, urząd prezbitera, urząd kogoś, kto jest przełożonym, ta posługa nie może odciągać od osób, dla których jest podejmowana. Nie powinna nas wywyższać. Powinno być cały czas uniżenie, służba w uniżeniu wobec nich. To nie jest pretekst do wywyższania się i oczekiwania honorów. I tak właśnie każdy z nas, jako chrześcijanin, niezależnie od obdarowania, od powierzonego zadania, mamy uważać innych za równych sobie. On jest dulos niewolnik i ja jestem dulos niewolnik Chrystusa. Pamiętamy, apostoł Paweł, gdy list rozpoczyna, to czasami właśnie mówi w pierwszych zdaniach listu, że my słudzy Chrystusa i tam używa jako diakon, a czasami używa z tego słowa właśnie dulos jako my niewolnicy, niewolnik Chrystusa. A więc miał cały czas świadomość tego, że ma być sługą wiernym, dobrym sługą. Dlatego też naszym zadaniem jako uczniów Chrystusa jest wierna i roztropna służba. Żyjemy w świecie, w którym ma nastać Królestwo Boże, to znaczy ma nastać i być skuteczne panowanie Boga, panowanie Chrystusa, bo Królestwo oznacza panowanie. Chrystus ma panować. I nasze posługiwanie na rzecz przemiany świata dokonuje się poprzez świadectwo naszego chrześcijańskiego życia w tym miejscu, w którym Pan nas wyznaczył. A więc kogoś z nas wyznaczył w rodzinie, w pracy, wobec przyjaciół. I choć nie tyle, że się boimy naszego Pana, bo On przyjdzie i nas ukaże. Nie. Po prostu solidnie z miłości wypełniamy zawierzone nam zadania, bo jako Jego uczniowie mamy taką powinność, powinność miłości. I właśnie ten czas, w którym żyjemy. Teraźniejszość Twoja i moja, drogi bracie, droga siostro, jest czasem Twojej i mojej odpowiedzialności, Twojej i mojej wierności Chrystusowi. Dlatego podejmujmy się wysiłków, pełnego zaangażowania w głoszenie i urzeczywistnianie Jego słowa w świecie, w którym teraz jesteśmy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to zawierzenie nam, że powierzyłeś nam, obdarzyłeś nas, abyśmy wiernie, solidnie wykonywali naszą służbę. I zachowaj, Panie, ażebyśmy nie zeszli z tej drogi, abyśmy nie zmienili swojego sposobu myślenia i nie stali się sługami złymi. Panie, nie kara nas tutaj wystrasza, lecz świadomość, że sprawimy Ci smutek, że Ciebie zawiedziemy. Dlatego, Panie, pobłogosław nas wszystkich, abyśmy teraz odpowiedzialnie i wiernie głosili i wykonywali Twoją wolę w tym świecie, w którym jesteśmy. Amen.